na zegarze Bolechowski minęła 20, nie wiem jak według czasu europejskiego. Witamy Was bardzo serdecznie.
Chrypiący dzisiaj.
Tak, trochę wszyscy, znaczy wszyscy, ja i Marcin jesteśmy przeziębieni troszkę, Marcin gorzej, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to, że tak powiem, na przekaz, który dzisiaj będziemy chcieli Wam podać.
No i witamy Was serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Monika i Marcin Gajdowie.
Zaczniemy od modlitwy, myślę.
Już? Mhm. Dobrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Prosimy Cię, Panie, o łaskę jedności w Tobie, niezależnie gdzie jesteśmy, niezależnie jak się czujemy, jaką mamy sytuację. Prosimy Cię, abyśmy byli jedno w Tobie. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Prosimy Cię, Panie, otwieraj nasze serca na swoje działanie. Poprowadź nas dalej. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Prosimy Cię, Duchu Święty, wyjaśnij nam pisma, wyjaśnij nam, jak czytać, jak chłonąć, jak karmić się Słowem. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do nas, którzy teraz jesteśmy zgromadzeni przy odbiornikach. Przyjdź do tych, którzy tej audycji będą słuchali w przyszłości. Niech ona wyda dobre owoce. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. I Tobie, Maryjo, Matko Słowa, powierzamy ten czas, powierzamy nas samych, tych, którzy nas słuchają, pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Wszyscy nasi patronowie,
módlcie się za nami.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Jeszcze chwilka muzyczki. I teraz za chwilę będziemy już dzielili się z Wami ostatnią częścią rozważań, jak rozumieć Biblię.
Serdecznie witamy tych, którzy może teraz właśnie się podłączyli. Dziękujemy bardzo za zapytania, za jakieś głosy związane właśnie z tym cyklem audycji. Dziękujemy także za modlitwę, za wsparcie i także za wpłaty na to dzieło, na dzieło fundacji, ponieważ te audycje są dziełem Fundacji Teozis.
Tej fundacji, którą już właściwie rok działalności. Teraz obchodzimy rocznicę, którą się bardzo cieszymy i której celem właśnie jest promowanie duchowości kontemplacyjnej, również chrześcijańskiej terapii integralnej. I właśnie Fundacja Teozis między innymi wspiera i finansuje też powstawanie tych audycji. Także jak chcecie, żeby takie audycje dalej powstawały, to wspierajcie modlitewnie i materialnie. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Oczywiście w wolności. A dzisiaj już ostatnia audycja z cyklu Jak rozumieć Biblię i pomyśleliśmy sobie, żeby troszeczkę jakby podsumować, zwłaszcza z konstytucji dogmatycznej Dei Verbum o objawieniu Bożym z Soboru Watykańskiego II, na tej podstawie parę ważnych jeszcze faktów dodamy. I troszeczkę ją pocytujemy. Mamy nadzieję, że nie będzie za nudno, za długo, ale warto ten dokument znać. Zacznijmy od rozdziału drugiego, o przekazywaniu objawienia Bożego, bo właśnie my właściwie tę audycję mówimy o tym, jak to objawienie Boże jest nam przekazywane, czyli składa się z tego, z tej części, która jest związana z tym, że Słowo Boże powstało i teraz recepcja tego Słowa Bożego, czyli trzeba, żeby się spotkały te dwie rzeczywistości.
Tak, bo to zupełnie inny czas, przestrzeń, kultura.
Jakaś ekipa ludzi to Słowo Boże nam spisywała i teraz jakaś ekipa ludzi chce to Słowo Boże właściwie odczytać. I ważne, żeby te dwie ekipy mówiły jednym językiem, czy właściwie jednym językiem to one na pewno już nie mówią, ale żeby przekaz, który chciała uzyskać pierwsza ekipa, ta druga ekipa, czyli my,
dobrze odczytała.
Rozdział drugi o przekazywaniu objawienia Bożego, punkt 7. Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga Najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez proroków sam wypełnił ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim jako źródło wszelkiej prawdy, czyli mamy polecenie głoszenia. To myślę znamy, idźcie na cały świat i głoście. Polecenie to zostało wiernie wykonane przez apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego dzięki Jego sugestii, jak też przez tych apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. I tutaj to zdania są takie dość złożone, bo tak Sobór pisze, ale chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę, że apostołowie wykonywali to polecenie przekazywania dobrej nowiny nauczaniem ustnym, przykładami, instytucjami. Instytucja to są już jakieś takie obrzędy, pewne ryty, które się zaczynały kształtować na samym początku. Co otrzymali z ust Chrystusa, ale uwaga, z Jego zachowania się i czynów, czyli cała osoba Chrystusa, nie tylko to, co mówił, ale Jego zachowanie się i czyny, coś, co właściwie stanowi o całości osoby. I jeszcze jest coś więcej. Albo czego nauczyli się od Ducha Świętego dzięki Jego sugestii. I to jest też jakoś niesamowite, dlatego że okazuje się, że nie chodzi tylko już o to, co Jezus mówił, jak się zachowywał i Jego czyny, ale również o działanie Ducha Świętego, czyli już mamy coś w rodzaju interpretacji tego, jak on działał.
Można powiedzieć, że apostołowie, 12 apostołów miało bezpośredni kontakt z Jezusem, właśnie z Jego osobą. Natomiast święty Paweł podkreśla w swoich pismach właśnie to, że on nie spotkał Jezusa, że krótko widział się z apostołami, ale to, co przekazuje, jest tym objawieniem właśnie, można by powiedzieć, od Ducha Świętego.
Też jeszcze jest taka rzecz, że na przykład mamy całe fragmenty Ewangelii, w których Jezusa nikt nie obserwował, a jest napisane, co on tam robił. No i teraz uwaga, błędem byłoby myśleć, że po prostu zostało to wlane na zasadzie charyzmatycznej, że Duch Święty podpowiedział jakiemuś pisarzowi, co Jezus na pustyni robił, jak to wyglądało. Oczywiście Jezus mógł to opowiadać, ale najrozsądniejsza i zgodna z tradycją odpowiedź jest taka, że mamy do czynienia z pewnymi obrazami, katechezami, interpretacjami już zachowań Jezusa, czyli mamy coś znacznie więcej niż tylko same fakty historyczne.
I to niczego nie odejmuje, niczego nie dodaje, to jest całość przekazu, to jest właśnie ta całość tak właśnie przekazana.
To wręcz jest w ogóle istotne, że ta procedura, która była związana z powstawaniem Słowa Bożego, to nie jest procedura rejestracyjna. Na zasadzie bierzemy dyktafon, tak jak teraz ktoś może
no
nas
właśnie,
nagrywa.
Bo teraz trochę tak to jest inaczej.
Jesteśmy tak nauczeni, ktoś to nagrał i teraz my to
dokładnie
odtwarzamy, a później ktoś to spisał. Absolutnie to nie tak. To jest procedura całej wspólnoty,
która już spisywała te wydarzenia w funkcji swojej własnej, czyli w funkcji tej wspólnoty.
Mówiliśmy też już wcześniej o tym Duchu Jezusa, a tutaj jeszcze bardziej jest podkreślone, jak Duch Święty to objawiał.
Aby zaś, czytam dalej, Ewangelia była zawsze w swej całości żywotności w Kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. I teraz bardzo ważne zdanie. Tak więc tradycja święta i Pismo Święte obu testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga. Już widzimy, że to objawienie Boże obejmuje dwie rzeczywistości. Za chwilkę to będzie jeszcze bardziej wyartykułowane. Tradycja święta i Pismo Święte obu testamentów. I to jest coś bardzo katolickiego, co teraz czytamy, czy mówimy. Dalej punkt 8. Apostołowie, przekazując to, co sami otrzymali, upominają wiernych, by trzymali się tradycji, które poznali przez naukę ustną, czy też przez list. Czyli pojawia się nie tylko słowo pisane, ale jest tradycja przekazywana ustnie. I to jest bardzo ważne, ponieważ wiemy, że było takie zawołanie, może w niektórych kręgach nadal jest, zwłaszcza protestanckich, sola scriptura, czyli tylko pismo. I to nie jest katolickie, dlatego że my mamy dwa prądy, źródła, z których równolegle czerpiemy. I dalej czytamy. Tradycja ta wywodząca się od apostołów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Tradycja święta zatem i Pismo Święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują i w punkcie 9 padnie bardzo ważne sformułowanie. Stąd to Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Uwaga, czytam to jeszcze raz, bo wielu naszych słuchaczy czy ludzi, z którymi się pobożnych dodajmy ludzi, którzy z którymi się kontaktujemy, mówią, a w Piśmie Świętym jest tak, to dlaczego Kościół mówi tak? Albo dlaczego papież teraz tak, skoro Pismo Święte tak? Uwaga, stąd Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte, to też obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. I tradycję, i Pismo Święte. To jest bardzo ważny moment. Jeśli byśmy się gdybyśmy tego zdania nie przeczytali, no to naprawdę moglibyśmy się nieźle przejechać, bo jest bardzo dużo różnych fragmentów w Piśmie Świętym, typu na przykład osoby nieochrzczone będą potępione, mówi Jezus. I co teraz z takim zdaniem? Albo z różnymi zdaniami, które święty Paweł na przykład mówi, kobietom na zgromadzeniu przemawiać nie pozwalam.
Ja to mówię mojemu mężowi, że to już mówiliśmy, to tak tylko przypominamy.
Tak. I teraz jeszcze w ósmym punkcie jest bardzo ważna rzecz. Tradycja wywodząca się od apostołów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego, czyli nie mamy do czynienia z czymś statycznym. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazywanych, dzięki kontemplacji, dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim, już też dzięki głębokiemu, doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych, już znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Czyli rozwój dotyczy również tradycji.
To jest bardzo piękne zdanie, bo tutaj z jednej strony można powiedzieć, że jest powiedziane o jakimś takim teologicznym podejściu do słowa, ale także można powiedzieć, że każdy wierny, który się modli słowem, który rozważa słowo, Duch Święty także każdemu z nas, można powiedzieć, wyjaśnia Pismo. To tutaj w tym dokumencie jest podkreślone.
W punkcie 10 jest jeszcze bardzo ważny trzeci element, który jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli pełnię, musi być podany. Święta tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego powierzony Kościołowi. Czyli tak jak powiedzieliśmy, święta tradycja i Pismo Święte stanowią jeden depozyt. Zadanie zaś autentycznej interpretacji tego depozytu, można powiedzieć, spisanego czy przekazanego przez tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyli pojawia się teraz instytucja, która się nazywa Urząd Nauczycielski Kościoła.
Ale jakie tu jest piękne słowo. To słowo żywy, żywy, tak?
Żywemu urzędowi.
Żywemu urzędowi. To brzmi trochę dziwnie, bo to takie dwa dziwne słowa. Urząd i żywy urząd. Można powiedzieć, że coś, co jest żywe, jest ciągle nowe.
Ciągle nowe, ciągle rozeznające, ciągle rozwijające się. Bo nie wiem, fajnie, że Moniczka to wyłapała, ale wiecie, jak generalnie jak pomyślę o urzędzie, to mi się kojarzy z jakąś skostniałą strukturą, do której będę musiał stać w kolejce.
Na przykład jak słyszymy urząd skarbowy, to obydwoje stajemy na baczność.
To mamy ciarki.
Urząd pocztowy także.
Urząd pocztowy to już wiadomo, że będzie kolejka. Nie wiem jak u was, ale u nas tak.
Urząd, nagle nam się włączają takie kalki.
Tak, jeszcze proces Franca Kawki. Gdzie na końcu cię zabijają i mają pełno paragrafów, papierów, ty się przez to przebijasz i nie możesz przebrnąć.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo piękne, że właśnie tak to jest w tym dokumencie sformułowane, że to jest żywe, żeby powiedzieć żywe ciało, że to jest serce, że to nie jest jakaś struktura dla samej struktury, tylko jest tam życie.
Tak, i dalej czytamy, urząd ten nauczycielski nie jest ponad Słowem Bożym, lecz jemu służy. I teraz bardzo, bardzo piękne. Jasne więc, że święta tradycja, Pismo Święte i urząd nauczycielski Kościoła wedle najmądrzejszego postanowienia Bożego tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. O, to jest piękne, słuchajcie. Święta tradycja, czyli to przekazywane ustnie słowo, Pismo Święte, czyli to słowo spisane, oraz urząd nauczycielski Kościoła tak ściśle się ze sobą łączą i zespalają, że jedno bez pozostałych nie może istnieć. Wszystkie te czynniki razem, każdy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego, przyczyniają się skutecznie do zbawienia dusz. I to jest rzeczywiście taki bardzo ważny moment, też byśmy podkreślili katolicki bardzo, bo to jest mądrość Kościoła katolickiego, który dzięki temu otwiera się na rozwój, na możliwość nowych interpretacji, na żywy kontakt z tym słowem, które kiedyś mogło być czytane inaczej, a dzisiaj może być czytane, rozumiane inaczej i jutro też inaczej. Bo dojrzewamy wszyscy, również Kościół. I to jest bardzo, bardzo piękne.
To maleńka przerwa.
Będziemy kończyli z dokumentem. Mamy nadzieję, że jednak to nie jest takie suche i martwe, ale chciałbym wam jeszcze przytoczyć punkt 25 tej konstytucji dogmatycznej. W tym punkcie przeczytamy tak. Konieczną przeto jest rzeczą, by wszyscy duchowni, zwłaszcza kapłani Chrystusowi i inni, którzy jak diakoni i katechiści zajmują się prawowicie posługą słowa, dzięki wytrwałej lekturze starannemu studium przylgnęli do Pisma Świętego, aby żaden z nich nie stał się próżnym głosicielem słowa na zewnątrz, nie będąc wewnętrznym jego słuchaczem. Podczas gdy winien z wiernymi sobie powierzonymi dzielić się ogromnymi bogactwami Słowa Bożego, szczególnie w liturgii świętej. I tutaj to, co warto podkreślić, to, że kapłani, diakoni, katechiści, diakoni, a teraz prężę pierś, prawda, bo to o mnie, ale właśnie, że jesteśmy powołani do tego, żeby przylgnąć do Pisma Świętego, żeby nie stać się tylko próżnym głosicielem słowa na zewnątrz, nie będąc jego słuchaczem, czyli jeśli chcesz głosić, musisz słuchać. Czytam to dlatego, że za chwilkę dojdziemy do pewnego punktu, który dla nas będzie tutaj bardzo ważny. Do czcigodnych biskupów należy, aby wiernych sobie powierzonych pouczali odpowiednio o należytym korzystaniu z Ksiąg Bożych, zwłaszcza Nowego Testamentu, a przede wszystkim z Ewangelii. Mają to czynić przez przekłady świętych tekstów zaopatrzone w konieczne i dostatecznie liczne objaśnienia, by synowie Kościoła mogli bezpiecznie, pożytecznie obcować z Pismem Świętym. Niech ponadto sporządzone zostaną wydania Pisma Świętego zaopatrzone w odpowiednie przepisy, dostosowane także do użytku niechrześcijan i do ich warunków, a o ich rozpowszechnienie niech mądrze troszczą się duszpasterze, czy też chrześcijanie jakiegokolwiek stanu. Czyli mamy tutaj o tym, że odpowiedzialność na biskupach, później stopniowo na wszystkich duchownych, dalej świeckich i tak dalej, spoczywa na tym, żeby Pismo Święte czytać. I jest tutaj jasno napisane, że jest konieczność posługiwania się komentarzami, że potrzebne są komentarze, przepisy takie, które ułatwią nam współczesne zrozumienie tekstów, zwłaszcza, że mówiliśmy o tym, że niezwykle istotne są okoliczności, w jakich teksty powstają.
Można by powiedzieć, że te zalecenia soborowe zostały naprawdę bardzo dobrze wypełnione, przynajmniej są nadal wypełniane, bo my jesteśmy tak koło 50, ale pamiętam, że nie w każdym domu było Pismo Święte na przykład, a obecnie w mało którym domu nie ma Pisma Świętego. Z drugiej strony ciągle są nowe wydania i rzeczywiście warto szukać takich, które mają właśnie komentarze, właśnie wyjaśnienia, słowniki. I jest tego naprawdę coraz więcej. Te nowe przekłady są bardzo dobrze przygotowane.
W ogóle prosiliśmy, czy zachęcaliśmy Was, żeby sobie przeczytać wstępy czy komentarze do Ewangelii na przykład. Jest cudowne to, że właściwie trudno jest znaleźć jakieś wydanie, żeby nie miało takiego komentarza przed księgą, albo żeby nie miało przypisów, czyli te komentarze warto jest otwierać i warto do nich zaglądać.
Ale co nowsze wydanie, właśnie warto, szukając nowego wydania Pisma Świętego, zwrócić uwagę właśnie, czy pod tekstami są przypisy, czy są komentarze.
Jak obszerne są te przepisy, a zwłaszcza komentarze do ksiąg, czyli to na przykład masz Ewangelię Świętego Jana, to przed tą Ewangelią znajdziesz wstęp i tam będzie prawdopodobnie komentarz do tej Ewangelii, który warto jest przeczytać, zanim w ogóle sięgniesz po tekst samej Ewangelii. My chcieliśmy Wam polecić trzy komentarze. To są takie trzy komentarze, których ja na bieżąco się przygotowuję, mówiąc na przykład homilię.
No bo tam było takie zalecenie, że właśnie duchowni, diakoni powinni też studiować. Tak, żeby ktoś za nas, ja to zawsze mówię, że ktoś za mnie to przestudiuje i mi tylko przekaże już potem to, co wyczytał.
Czyli jak na przykład przygotowuję homilię, to biorę fragment Ewangelii, który będzie czytany na mszy, a później sięgam do tych trzech komentarzy, żeby troszeczkę się stać mądrzejszym o to właśnie, co ci mądrzy ludzie tam napisali. I teraz, kochani, takie trzy moje na bieżąco używane i myślę, że jedne z lepszych w ogóle, to katolicki komentarz biblijny pod redakcją, pod polskim redaktorem księdzem Chrostowskim, który został wydany w prymasowskiej serii biblijnej przez Vocatio, katolicki komentarz biblijny, i to jest komentarz napisany przez najlepszych biblistów w ogóle świata. Ma najnowsze informacje, takie najbardziej jest, byśmy powiedzieli, gorąco. On tutaj sobie leży przed nami, a zaraz chwilkę do niego zajrzymy, ale on jest po prostu naprawdę grubą książką, którą warto jest kupić. Jest wspaniały i jest oczywiście Waldemar Chrostowski redaktorem naukowym wydania polskiego. Drugi komentarz to komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, też wydany przez Vocatio. Nie wiem, jak się czyta tego prawidłowo autora czy redaktora, to jest Kiener, przez K-E-N-R, Kiener, który jest to bardzo pożytecznym komentarzem, dzięki któremu można zobaczyć takie ciekawostki typu geograficzne, kulturowe, właśnie historyczne.
Czasami bez których zupełnie nie możemy zrozumieć właśnie przekazu tekstu.
Tak, dlaczego to tam tak było, a nie inaczej, o co chodziło tym, którzy to pisali. I wreszcie trzeci, wspaniały komentarz katolicki i ekumeniczny, nazywa się Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, również pod redaktorem polskim księdzem Waldemarem, profesorem Waldemarem Chrostowskim, wydany przez Verbinum. I to jest jeden też z moich takich ulubionych, bo jest jeszcze dodatkowo wzbogacony o ten wymiar ekumeniczny, czyli tam są również uwzględnione głosy protestantów czy prawosławnych, i jest bogaty bardzo. Czyli te trzy: komentarz katolicki, komentarz biblijny z Vocatio, komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu z Vocatio i międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego z Verbinum. To są takie moje trzy narzędzia. Tych słowników jest oczywiście komentarz różnych więcej, ale z tych trzech ja na bieżąco korzystam i bym powiedział, że źle na tym nie wychodzę. Co, Rządziu? Albo nie wiadomo, co ze słuchaczami.
No właśnie. Myślę, że rzeczywiście czasami mówi takie rzeczy, których wcześniej nie słyszałam, czy wierni, którzy mówią, a myśmy nie wiedzieli, że to tak, czy tak. A to właśnie myślę, że dzięki tym komentarzom, które Marcin przeczytał wcześniej.
Tak, bo by się po prostu pewnych rzeczy nie wiedziało. No i teraz otwieramy katolicki komentarz biblijny, ten, o którym na początku wspomnieliśmy, który jest pod redaktorem Waldemara Chrostowskiego, i chcę wam podać parę takich przykładów, co znajdziemy w takim komentarzu. Na przykład otwieram na Ewangelii według świętego Jana. I teraz dzięki temu w ogóle zaczynamy rozumieć, jak ta księga, którą mamy, czyli Ewangelia świętego Jana, powstawała, jak ją w związku z tym rozumieć, jak ją czytać. Posłuchajmy kawałeczka tego komentarza. Źródła i powstanie czwartej Ewangelii. Ewangelia Jana różni się od Ewangelii synoptycznych, czyli tych Mateusz, Marek, Łukasz, zarówno pod względem stylu, jak i treści wypowiedzi Jezusa, które nie koncentrują się wokół Królestwa Bożego, nie mają formy przysłów, przypowieści i apoftegmatów. Czyli już coś tutaj redaktorzy tego słownika, tej księgi, tej komentarza chcą nam powiedzieć. Zamiast tego Jezus wygłasza mowy o charakterze symbolicznym, w których zwykle podejmuje temat swojego związku z Ojcem. Również pod względem chronologicznym Jan inaczej ukazuje publiczną działalność Jezusa, rozciągając ją na 3 lata, zaś jego śmierć umieszcza w dniu przygotowania do święta Paschy. Czyli słuchajcie, już sam początek bardzo dużo nam powie na temat tego, jak Ewangelia powstawała. Czyli powstaje jako pewna, można by powiedzieć, synteza, ma jakiś określony cel, i Jezus na przykład jest tutaj wstawiony w 3 lata publicznej działalności Czyli nie mamy do czynienia z jakimś zapisem, takim słowo w słowo historycznym, tylko mamy do czynienia z pewną obróbką. To już ktoś jakoś przemyślał, przerobił, wstawił działanie Jezusa w określoną taką rzeczywistość, miał jakiś swój cel i nie można o tym zapomnieć. Pomimo, coś chcesz powiedzieć? Monika tu nabiera powietrza, jakby się zbierała do...
Oddycham.
Ale tak, wiesz, nabierasz tak...
No, żeby, wiesz, jakoś przyjąć wszystko, co mówisz.
No więc dalej czytamy tak. Pomimo różnic, Jan najwyraźniej czerpie z tradycji o działalności Jezusa pokrewnych do tych, jakie odnaleźć można w Ewangeliach synoptycznych i ich źródłach. Już samo to zdanie będzie nam coś mówiło. Trzeba odejść od takiego przekonania, że mamy do czynienia z takim młodym Janem, który chodzi z Jezusem, później on tam siada i spisuje, czy tam Mateusz, Marek, Łukasz, tylko widzimy, że są jakieś źródła, które mają nawet wcześniejsze Ewangelie i że oni wszyscy z tych źródeł czerpali. Dalej czytamy takie ciekawe rzeczy. Dziwne geograficzne, chronologiczne i literackie przejścia, jakie pojawiają się w jej narracji, czynią uzasadnioną hipotezę, że w trakcie jej powstawania wykorzystywano różne źródła. Czyli uwaga, nie jeden człowiek siedział i spisywał, tylko były różne źródła, które sprawiają, że mamy dziwne geograficzne, chronologiczne i literackie przejścia. Jeśli by tak poczytać pod tym kątem pewnej konsekwencji Ewangelię Jana, czy w ogóle nie tylko Jana, to się okaże, że tam jest bardzo dużo wykluczających się faktów. Na przykład w Ewangelii świętego Jana wyrzucenie przekupniów ze świątyni jest na samym początku działalności Jezusa. Natomiast w Ewangeliach synoptycznych jest na samym końcu. No i teraz tak, no to co? Mamy, czy ktoś nas tutaj okłamuje? Dlaczego tu jest tak? Dlaczego tu jest tak? A mianowicie dlatego, że w różnym celu, w różny sposób to spisywano. Czyli w trakcie jej powstawania wykorzystywano różne źródła. To jest, ja pamiętam, jak pierwszy raz się o tym dowiadywałem, to był dla mnie szok, bo ja sobie wyobrażałem, że to, tak wiecie, ktoś siedział i spisał, bo tak pamiętał. Natomiast tu jest bardzo dużo różnych źródeł. Chociaż precyzyjne ustalenie, co zostało zaczerpnięte z określonego źródła, a co jest dziełem samego ewangelisty, nie jest możliwe, wydaje się, że korzystał on z kilku materiałów źródłowych. No, czyli na przykład taką rzecz się dowiemy. Ciekawe? Ciekawe. Ale czy to wpłynie też na to, jak będziemy później ten tekst odbierali? Bardzo wpłynie. Bo będziemy rozumieli, że nie mamy do czynienia z zapisem wprost. Dalej w innym miejscu w komentarzu katolickim, przypominam, seria prymasowska, czyli nie żadne herezje, często sugeruje się, że niektóre krótsze fragmenty, luźno związane z resztą tekstu Jana, mogły zostać dodane w trakcie redagowania. Czyli co, tekst już jakiś powstał, a później ktoś coś jeszcze dorzucił. Wiemy, że Ewangelia świętego Jana ma na przykład dwa zakończenia i to drugie zakończenie, późniejsze, jest ewidentnie dodane do tekstu wcześniejszego i napisane jest, spisane przez już inną ekipę. Jakbyśmy nie czytali komentarza, to po pierwsze moglibyśmy się zgubić, dlaczego coś się nam nie zgadza w faktach, a po drugie w ogóle byśmy tego mogli nawet nie zauważyć, nie wiedzieć, że takie rzeczy się dzieją. Przeczytałem jeszcze jedną rzecz. Prolog, ten słynny tekst, na początku było słowo, Bogiem było, słowo było u Boga i Bogiem było słowo i przez niego nic się nie stało, co się stało i tak dalej. Prolog, który znajduje się na początku czwartej Ewangelii, wydaje się rozwinięciem wczesnego hymnu. Czyli znów mamy bardzo różne pochodzenie tego tekstu, bardzo różne źródła. I trzeba rozumieć, że to nie dotyczy tylko Ewangelii świętego Jana, ale właściwie każda z tych Ewangelii w ten sposób jakoś powstawała. Księga Izajasza, jak weźmiecie komentarz, to okaże się, że ma co najmniej chyba trzy różne grupy redaktorskie i powstawała w różnych okresach historii. Nie mielibyśmy tej świadomości, gdybyśmy komentarzy do ręki nie wzięli.
Tutaj Marcin mówi o takich ogólnych wprowadzeniach czy ogólnych komentarzach, ale w tych komentarzach potem już są konkretne fragmenty komentowane, także już potem przechodzimy do, można powiedzieć, konkretów.
Tak, bo ja czytam teraz wstęp do Ewangelii świętego Jana, komentarz, a później każdy fragment ma taki analogiczny komentarz i to jest bardzo ciekawe. Teraz, jeśli weźmiecie komentarze, to przeczytacie również o autorstwie coś, czasami być może szokującego. Autorstwo czwartej Ewangelii z tego samego komentarza katolickiego, biblijnego, od którego zaczęliśmy. Spisywanie tradycji janowych było elementem stale rozwijającego się życia wspólnoty janowej. Mogło być ono owocem szkoły janowej, którą tworzyli uczniowie umiłowanego ucznia i nauczyciele kościołów janowych. Czyli już widzimy, że nie ma czegoś takiego jak autor, jeden autor, święty Jan. Mamy wspólnoty janowe, rozwijające się życie tej wspólnoty, czyli już refleksje tej wspólnoty na temat tego, co słyszała, czym żyła, mogło być owocem szkoły janowej, którą owszem tworzyli uczniowie umiłowanego ucznia i nauczyciele kościołów janowych, czyli widzimy całą ekipę ludzi głoszących, najpierw w ogóle nie spisujących. To jest bardzo ważne. Czyli Ewangelia powstaje w wyniku pewnej procedury. Na czym polega ta procedura? Mieli słowo Jezusa w pamięci, czyny, osobę Jezusa przekazywane ustnie. To uderza w życie tej konkretnej wspólnoty w tym momencie historycznym, w której ta wspólnota się znalazła. Głosiła to słowo dla siebie, tak jak potrzebowała je głosić na aktualne potrzeby swoje własne, i to zostało spisane i później zostało nazwane Ewangelią świętego Jana. Błędem byłoby myśleć, że to spisał jakiś jeden święty Jan. To jest tak ważne, bo Monika mi mówi, już to mówiłeś, ale chodzi o to, że bardzo niewiele osób ma świadomość tego faktu i później nie rozumiemy, dlaczego w takim razie my jako wspólnota musimy wiedzieć, w jakich to warunkach powstawało, bo powstawało pod jakimś określonym kątem. Jeśli my tego kąta nie znamy, to możemy bardzo się...
Kontekstu,
tak.
Można powiedzieć.
Możemy bardzo przestrzelić.
To mnie bardzo interesuje. Nie wiem, jak to jest, wiesz...
Później patrzcie, co jeszcze komentarz podaje. Utwór cechuje się wystarczającą jednością literacką i spójną perspektywą narracyjną, by można było przyjąć hipotezę, że za konstrukcję narracyjną Jana była odpowiedzialna jedna osoba. Dzisiaj jednak odkrycie znaczenia dziejów wiary wspólnoty dla ukształtowania się tradycji janowej czyni hipotezę jednego autora janowego nie do przyjęcia. Czyli w komentarzu, w katolickim komentarzu przeczytacie, że nie można myśleć, że Ewangelię spisał jeden człowiek i że ma jednego autora. To nie są żadne herezje, tylko bardzo porządna katolicka książka w edycji prymasowskiej wydana. Dalej czytamy tak. Współcześni egzegeci zwrócili też uwagę, że rozwój w chrystologii i eschatologii dokonanej, jaki obserwujemy w czwartej Ewangelii, dalece wykracza poza możliwości galilejskiego rybaka. Na to też chciałem zwrócić waszą uwagę, że my czytamy w Ewangelii świętego Jana pewne mowy Jezusa, które no, ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, ale to Jezus wszystko powiedział. Nie, kochani, Jezus, ten historyczny Jezus, nawet nie mógł tego powiedzieć. Natomiast mamy już teologię, już mamy coś, co jest przetworzone, jest wspólnota, która już żyje i widzimy, że to, co zostało spisane, wykracza poza możliwości tego ówczesnego galilejskiego rybaka. I to zwraca na to komentarz, czyli mamy do czynienia z tekstem, który owszem pochodzi od tego galilejskiego rybaka, ma swoje źródła w ewidentnych wydarzeniach historycznych, ale jest bardzo mocno przetworzonym. Galilejski rybak to jest Jan.
Tak. No właśnie, a mógłbyś tak jakby to...
I tutaj stanowi raczej świadectwo rozwoju wiary apostolskiej. Czyli też, jeśli weźmiemy do ręki tekst Ewangelii świętego Jana, to zobaczymy, że Marek, Mateusz, Łukasz, Jan, to są w tej kolejności mniej więcej, widzimy jak narasta teologia, że coraz więcej jest faktów czy pewnych symboli, sformułowań dodanych, które do tego najwcześniejszego przekazu są dodawane. I z takim właśnie tekstem mamy do czynienia. Specjalnie wzięliśmy do ręki właśnie komentarz taki najbardziej katolicki z katolickich i najnowszy, żeby pokazać wam, kochani, że my tutaj sobie tego nie wymyślamy, tylko to jest wszystko nauka Kościoła katolickiego i coś, co w zasadzie myśmy powinni poznawać. Jeśli zamierzasz czytać Pismo Święte, to naprawdę nie można pominąć tego, o czym mówimy, bo można się bardzo, bardzo mocno pomylić. W tych komentarzach dowiecie się również, że list świętego Piotra nie został napisany przez świętego Piotra. Zobaczycie, kto go napisał. Już nie mówiąc, że każdy fragment z Ewangelii, na przykład można by było teraz wziąć jakiś dowolny Wesele w Kanie, otworzyć komentarz i czytać, jak to powstało, jakie były interpretacje, po co to powstało i czemu ale to
też
służyło.
Ale też nie można się na tym skupić, bo to są takie ciekawostki, wiedza, ale niedobrze byłoby czerpać tą wiedzę dla samej wiedzy, tylko to ma taki cel, żeby lepiej żyć tym Słowem, żeby je lepiej zrozumieć i to, co tutaj mówiliśmy wcześniej o tym natchnieniu Ducha Świętego, o tym właśnie takim czytaniem sercem, żywym sercem i to jest przede wszystkim ten właśnie cel, a nie ciekawostki dla samych ciekawostek.
Nie, w ogóle nie chodzi o ciekawostki, tylko chodzi o zrozumienie, dlatego, że czytanie Pisma Świętego pobożne, ale bez takiego głębokiego zrozumienia, z czym mam do czynienia, niestety może bardzo prowadzić na manowce, może prowadzić albo do fundamentalizmu, czyli takiego czytania, w którym trzymamy się kurczowo tekstu pomimo odkryć naukowych, różnych innych faktów tego, że nauczanie Kościoła właśnie w tej tradycji ustnej się zmienia, możemy absolutnie tego nie puścić, albo pójść w taką drugą skrajność i w taki mówienie, no to tylko Duch Święty może wyjaśnić, pomijamy pewne nielogiczności w tekście, jakieś niekonsekwencje, mówiąc, że no to jest dzieło Ducha Świętego i my tutaj ludzie z małymi mózgami nie mamy się z tym co mierzyć. I jest całkiem sporo ludzi pobożnych, ale którzy wykazują pewną ignorancję i właśnie po to kończymy już ten cykl, aby tej ignorancji unikać.
I ty właśnie akcentem.
To miałeś to przeczytać na
ja
koniec.
Miałam przeczytać?
Tak, przeczytaj. Ostatnie bardzo piękne.
Powiedziałeś, że to ty przeczytasz.
Nie.
A ja sobie, że skomentuję.
Nie, ty przeczytaj, ty.
No dobrze. To jeszcze fragmencik z
Dei Verbum.
Jedno zdanie. Tak więc niech przez czytanie i studium Ksiąg Świętych Słowo Boże szerzy się i jest wysławiane.
O!
Przez czytanie i studium Słowo Boże szerzy się i jest wysławiane. Myślę, że to ostatnie słowo, że jest wysławiane, czyli żebyśmy chwalili Słowo, żebyśmy nim żyli, żeby ono, żeby gdzieś grało w nas, żebyśmy współgrali z tym Słowem.
Czyli najpierw chodziłoby o to, żeby w ogóle książkę pod tytułem Biblia wziąć do ręki i ją czytać, a później, żeby ją czytać, studiować, czytać ze zrozumieniem i wprowadzać w życie, ale w duchu wspólnoty, która to Słowo tworzyła i w duchu wspólnoty, która je odczytuje.
Dziękujemy, że wytrwaliście z nami w tym cyklu. Nie był to taki prosty cykl.
Tak, mamy nadzieję w ogóle, że nie zniechęciliśmy Was do czytania Pisma Świętego, lecz raczej zachęciliśmy do tego, żeby sięgnąć jeszcze po komentarze i słowniki. Chcielibyśmy bardzo, żeby Słowo Boże stawało się ciałem, szło w życie szerokim nurtem.
I też tak mówimy o tych komentarzach, o tych słownikach. Myślę, że to jest ważne, ale tak jak tutaj mówią te dokumenty, najważniejsze, żeby czytać, żeby przynajmniej korzystać z tych komentarzy, które są w tym wydaniu Pisma Świętego, które macie. To już warto. To też może być tak, że no, tak jak nie mam słowników, nie mam komentarzy, no to w takim razie nie mogę zabierać się. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Także to też, żeby jednak czytać, karmić się Słowem.
Jeśli te audycje Wam coś dają, to przekazujcie informacje o tych audycjach innym ludziom, którzy być może fajnie jakby je posłuchali. Będziemy z Fundacją Teocis wydawali i na płytach, i robili kolejne cykle programów, także co jakiś czas tam sprawdzajcie na stronie Fundacji, www.fundacjateozis.pl, na stronie przyjaciół, www.przyjaciele.mm.pl, co się dzieje. Mamy nadzieję, że będzie tego coraz więcej. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, prosimy o wsparcie, trzymajcie się i zdrowiejcie, i my też zdrowiejemy, bo jesteśmy mocno, mocno przeziębieni. Dziękujemy też Jackowi Gałkiewiczowi, który tutaj realizuje z nami tą audycję.
Dzisiejszą audycję.
I pozdrawiamy Was wszystkich, kochani, i trzymajcie się. Z Bogiem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen. Thank you.